Dzisiaj mówili o pierwszej miłości, bo to, co nam się wydarzyło w Efezie, co się działo, to było niesamowicie zaraźliwe. Było tak pociągające, że ci, którzy trwali w mrokach bałwochwalstwa, postanowili te mroki opuścić. Postanowili zerwać z tym, co było wyznacznikiem dla ich życia do tej pory. To miasto należało do jednej pani, do Diany. Albo do Artemidy, jakby ktoś wolał. Jak Bóg pozwoli, przy następnej okazji trochę o tym powiemy więcej. Dzisiaj nie będziemy się na tym koncentrowali. Całe to miasto żyło dzięki temu kultowi, można powiedzieć, inspirowani tym kultem. I był to kult bałwochwalczy, i to było zwiedzenie, i to była niewola diabelska, tak można śmiało powiedzieć, ponieważ tak Paweł to przedstawia w liście do Koryntian, czym po prostu jest społeczność w takiej świątyni, jest to społeczność z demonami, mówi wprost i ostrzega wierzących przed tym, aby w tym udziału po prostu nie brali. Ale kiedy Paweł pojawia się w tym mieście, potem kiedy pojawiają się, wcześniej pojawili się przecież pojawił się Apollos, ale kiedy Paweł dociera, to już go nie ma, on już jest w Koryncie, o tym czytamy w 19 rozdziale w wersecie 1. Również przy okazji drugiej podróży, pod koniec tej drugiej podróży misyjnej do tego miasta przybywa Pryscyla i Akwila i tam zostają. Paweł jedzie dalej do Cezarei, z Cezarei do Jerozolimy, z Jerozolimy do Antiochii, a oni zostają tam w Efezie i myślę, już ich obecność tam ma znaczenie, tak jak ma znaczenie obecność w zborze dojrzałych, silnych rodzin, prawda, którzy wiedzą, czym jest ich relacja z Bogiem, potrafią wyłożyć w prosty sposób Ewangelię i potrafią poprowadzić ludzi do Jezusa, tak jak zrobił to, jak zrobili Pryscyla Akwila z Apollosem. Wskazali mu właściwy kierunek, on już był na tej drodze, ale jeszcze tak naprawdę nie doświadczył zbawienia w Jezusie Chrystusie i oni dokładnie wyłożyli mu drogę pańską i dlatego życie Apollosa nabrało pełnego sensu. Do tej pory pałał tylko, wiecie, podekscytowany tym, że Mesjasz już przyszedł, ale teraz pałał Duchem Świętym, mając pełnię Ewangelii przed oczami, w sercu i to odmieniło również jego życie. Pojechał do Koryntu. Zobaczmy może pierwsze trzy wersety, żebyśmy trochę cofnęli się do tego, o czym mówiliśmy, taki kontekst, ale nie tylko, ponieważ chciałbym dzisiaj jeszcze podkreślić pewne myśli, które być może nie zabrzmiały wyraźnie przy okazji ostatniego rozważania, więc Dzieje Apostolskie, rozdział 18, wersety od 21 do 23. Pożegnawszy się z kim? No właśnie między innymi z Pryscylą, Akwilą, z tymi, którzy tam wtedy byli w Efezie, rzekł: za wolą Bożą znowu wrócę do was. I odpłynął z Efezu. A więc to jest końcówka drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, tak? On przyjeżdża do Efezu, zostaje otwarte drzwi, jest zaskoczony przychylnością do tej pory, gdzie głosił, to był sprzeciw i była taka bardzo napięta atmosfera. Właściwie zawsze jego życie było w jakimś zagrożeniu mniejszym lub większym, ale mimo tego, że jest tak otwarta atmosfera, on nie decyduje się pozostać tam. Czemu? Ponieważ wie, że wola Boża jest inna. I tutaj chciałbym, abyśmy troszeczkę porozmawiali o życiu poddanym Bożej woli. Ale czytajmy, 22 werset. Gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru, i wiemy, że tutaj chodzi nie o zbór w Cezarei, tylko chodzi o zbór w Jerozolimie, bo to słowo wstąpił oznacza, że jeszcze wszedł na górę i bibliści zgodnie uważają, że chodzi po prostu o to, że z Cezarei udał się do Jerozolimy i tam odwiedził zbór. I po czym wyruszył do Antiochii, a więc do zboru jego rodzinnego, z którego wyrusza już na podróże misyjne, w którym również był starszym. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejną krainę galacką, Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Za wolą Bożą znowu wrócę do was. Słuchajcie, czy my się przejmujemy wolą Bożą? Wiecie, ponieważ żyjemy w szybkim świecie, więc bardzo łatwo jest podjąć decyzję. Jutro będę w Bielsku, pojutrze będę w Hajnówce, w przyszłym tygodniu będę w Egipcie. Prawda? Po prostu taki jest dzisiejszy świat, to jest proste. Wystarczy kliknąć Enter, kupując bilet i właściwie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znaleźć się w zupełnie innej części kuli ziemskiej. A apostoł Paweł, będąc w Efezie i widząc otwarte drzwi, on wrażliwy na Boże prowadzenie mówi, to nie jest ten czas, kiedy muszę zostać. A muszę jechać dalej. Złożyłem śluby, muszę jeszcze odwiedzić Jerozolimę. Jak Bóg da, zobaczcie. Bracie, Boża wola jest objawiona w Piśmie Świętym. Jest powiedziane, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu, na cały świat. Jaka wola Boża? Tutaj są otwarte drzwi, trzeba to wykorzystać. A no widzisz, właśnie w tym jest problem, że o ile Słowo Boże bardzo wyraźnie, precyzyjnie wskazuje nam kierunek, to prowadzenie na co dzień powinniśmy zlecić Duchowi Świętemu. I naprawdę polegać na tym, że On może, potrafi i chce nas prowadzić. I On nas doprowadzi, On nas wprowadzi, On nas wyprowadzi. To jest dzieło Ducha Świętego dzisiaj. I myślę, że postawa Pawła jest dla nas zachęceniem. Że nie zawsze, kiedy jest okazja, by coś kupić, trzeba to kupić. Że nie zawsze, kiedy się otwierają drzwi, oznacza, że to właśnie teraz jest ten czas, by coś zrobić. Czy my chodzimy jako wierzący, wiecie, z otwartymi uszami i z taką postawą, że kiedy zaczynamy dzień, a wczoraj o tym mówiliśmy z młodzieżą na spotkaniu sobotnim, to czy ja zaczynam modlitwą, Panie, tak pragnę, byś tego dnia posłużył się mną, by Twoja wola się wypełniła. Panie, ja kładę przed Tobą swoje życie, czas, umiejętności, pieniądze, abyś posłużył się mną tak, jak tego chcesz. Ja, Panie, jestem gotowy, by złożyć świadectwo, ale Ty, proszę, poprowadź mnie do ludzi, którzy tego potrzebują. Jeżeli trzeba, zatrzymaj mnie i nie pozwól mi minąć się z nimi. I kiedy powiesz amen, to nie jest koniec Twojej modlitwy, bo właśnie zaczyna się Twoje słuchanie, Twoje rozglądanie się dookoła, jak Duch Święty chce Cię prowadzić. I uczysz się tego z dnia na dzień, coraz łatwiej rozpoznając to, jak prowadzi się każdego dnia Duch Święty. A On może Cię zaprowadzić tak jak Ananiasza z Damaszku na ulicę, gdzie? To prosta była ulica? Słuchajcie, mówiliśmy o tym wczoraj z młodzieżą znowu. Nigdzie w Biblii nie było napisane o ulicy prostej. No niestety. Ale Duch Święty powiedział to Ananiaszowi. I to jest niesamowite. Bóg może nas bardzo dokładnie prowadzić, o wiele lepiej niż damski głos w GPS-ie, jak możesz wyjechać nagle na łąkę i się zorientować, że jesteś gdzieś, gdzie nie powinieneś być w ogóle. Tak nie prowadzi Duch Święty. On prowadzi precyzyjnie. I znowu, co by się stało, gdyby Ananiasz wtedy stwierdził, to bez sensu. Albo nie był takim uczniem Jezusa, wrażliwym, nastawionym na Jego prowadzenie. Co by się stało, skoro Pawłowi zostało pokazane, że on przyjdzie do Niego, włoży na Niego ręce, będzie się o Niego modlił. Co by się stało? Nie wiem, co by się stało, ale pewnie nie to, o czym czytamy w tym rozdziale Dziejów Apostolskich. Jak ważne jest, byśmy nie tylko byli, wiedzieli o tym, że Duch Święty nas ma prowadzić, ale poddawali się temu prowadzeniu, gotowi korygować swój dzienny szlak. Gotowi zatrzymać się, gotowi zawrócić. Gotowi poczekać. Wolą Bożą nie było, aby Paweł pozostał w Efezie dłużej za pierwszym razem, ponieważ wierzę, że miał nie przeszkadzać Pryscyli i Akwili. Oni mieli coś zrobić. I on dopiero przyjechał, kiedy Apollos wyjechał z Koryntu. Z Efezu i pojechał do Koryntu. I przyjechał tam, dlatego, że była taka wola Boża. Nie dlatego, że stwierdził sobie poprzednio, o teraz będzie dobry czas. Tylko on się modlił i Bóg go tam przyprowadził. Do tego miasta. Przyprowadził go do tego miasta. I rzeczywiście okazuje się, że to miasto w czasie trzeciej podróży misyjnej było głównym punktem tej podróży. On tam spędził prawie 3 lata. I nie dlatego, że nie miał pomysłu na to, co robić, tylko zobaczcie, szedł posłuszny, kraina galacka, frygijska, przeszedł to tam, o niczym nie czytamy, może nawet zostało zamknięte drzwi, mówiliśmy o zborach w Galacji. które nabrały uprzedzenia do niego za sprawą ludzi, którzy głoszą Ewangelię inną niż przyniósł Paweł i tak pracowali w tych zborach, że Paweł pewnego dnia przychodzi i mówi, co się stało z tą waszą szczęśliwością? Wtedy mnie przyjmowaliście, czemu mnie teraz nie przyjmujecie? I mówi, jest zły wpływ, wpływ złych nauczycieli. I dlatego nie jesteście w stanie mnie dzisiaj przyjąć, pomimo że przyniosłem wam Ewangelię o Jezusie Chrystusie, prawda? I apostoł Paweł przychodzi do Efezu i okazuje się, że spędzi tam 3 lata, ponieważ zastał tam drzwi szeroko otwarte i przez te 3 lata one były szeroko otwarte i on tam po prostu pracował w pocie czoła, żeby wykonać to, co Bóg miał dla niego zaplanowane. I zobaczcie, co by się stało, gdyby się poddał, przechodząc krainę galacką i frygijską. Zamknięte drzwi. Wracajmy do domu. A on szukał Bożego prowadzenia. I wtedy były otwarte drzwi w Efezie. Dobrze. Tym bardziej w kontekście tego, o czym mówimy, istotne staje się pytanie, o którym mówiliśmy tydzień temu. A mianowicie Paweł zadał je 12 uczniom. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? I dlaczego to jest ważne pytanie? Ponieważ czasem, patrząc na wierzących, można odnieść wrażenie, że oni nawet nie wiedzą, że Duch Święty jest. I nawet nie wiedzą, że można po prostu tak wspaniale z Nim współżyć, egzystować, być zależnym od Niego. I apostoł Paweł, patrząc na ludzi, on potrafił rozpoznać ludzi, którzy żyją z Duchem Świętym i tym, którzy są bez Niego. Jakoś inaczej brzmiała mu ta Ewangelia, którą głosili oni, jakoś niepełno i on ich nie pyta najpierw o treść Ewangelii, tylko pyta się od razu, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Pierwsze pytanie, jakim zadaje. A oni mówią, my nawet nie wiemy, że jest Duch Święty. No bo właśnie kwestia jest tego rodzaju, że my powinniśmy wiedzieć, co zrobić z Duchem Świętym. Bo czasami się odnosi wrażenie, że wierzący mają pewien kłopot, gdzie tego Ducha Świętego zaszeregować. Modlimy się do Jezusa, modlimy się do Boga Ojca, a bardzo rzadko modlimy się do Ducha Świętego. I właściwie nie wiadomo czemu. Przecież to Bóg. Co więcej, Jezus, pamiętacie, mówiliśmy, był podekscytowany samą myślą, że kiedy On odejdzie, Duch Święty przyjdzie. I mówi, to będzie daleko lepiej niż wtedy, kiedy ja byłem z wami. A więc Jezus chciał, aby Duch Święty był w nas i Jezus chciał, abyśmy żyli w pełni Ducha Świętego oraz chciał, abyśmy byli na Niego zdani każdego dnia. Biblia uczy nas, że przyszedł On w miejsce Jezusa i że to, że tak się stało, jest lepsze niż to, gdyby Jezus pozostał z nami na ziemi. Jezus cieszył się, że na samą myśl o tym, że tak się stanie, ponieważ Duch Święty jest pocieszycielem, obrońcą, nauczycielem wszystkich wierzących, wszystkich w tym samym czasie. Ponieważ Jezus powiedział, że Duch Święty weźmie z tego, co Jego i nam oznajmi, że wprowadzi nas we wszelką prawdę, że obdarzy nas swoimi darami, że Jego przebywanie wierzących będzie owocowało Chrystusowym charakterem w nich. No właśnie, jaka jest różnica, kiedy Duch Święty wstępuje do człowieka? To jest ten, widzicie, dolny, żółty fragment. To może tak brzmieć dla nas, co tam jest mowa, mówili językami, prorokowali, ale tutaj chodzi tak naprawdę o pewną ekspresję, która jest udziałem ludzi wierzących i o pewną dynamikę i moc, która się przejawia w życiu wierzącego. A mianowicie ludzie napełnieni Duchem Świętym, oni nie potrafią nie mówić o Bogu. I tak, albo mówią, jaki On jest wspaniały, bo mówienie językami sprowadza się do ogłaszania wielkich dzieł Bożych, a więc albo mówią, jaki On jest wspaniały i po prostu, posłuchaj, wiesz, co Bóg uczynił w moim życiu? No On jest po prostu niesamowity. Albo czy czytałeś w Biblii, co Bóg czyni? Duch Święty zmienia akcent w życiu człowieka i przesuwa go na Boga, na zachwyt Nim. Dlaczego? Bo to się staje udziałem tego człowieka. Więcej, nie tylko chodzi o zachwyt, ale chodzi o to, że ludzie tacy są zawsze w stanie przekazać komuś jakąś zachętę płynącą z Pisma Świętego. Tu mówimy wtedy o prorokowaniu, tak? Kiedy ty czytasz Słowo Boże, znajdujesz w nim coś, co cię dotyka, bierzesz i mówisz, posłuchaj, przyjacielu, widzę, z czym się zmagasz, to chcę ci powiedzieć, co mówi Słowo Boże i to może być żywe w twoim życiu dzisiaj, jeżeli w to uwierzysz. I chciałbym, żebyśmy widzieli po prostu, jaki obraz wierzących wyłania się z tego opisu oraz czego właśnie zabrakło Pawłowi, gdy patrzył na uczniów, którzy wierzyli w Ewangelię Jana Chrzciciela. To było inne. Moglibyśmy powiedzieć, nie było tym takiego życia, Bożego życia. I co więcej, możemy również dodać, no właśnie, no, wyleciało mi. Tutaj postawmy kropkę, dobrze? Okej. Dobrze. Czytamy więc dzisiejszy fragment. Ponieważ, mówiąc wprost, jest różnica. Zadaj sobie pytanie, czy patrząc na twoje życie, widać w nim Ducha Świętego, charakter Chrystusowy, ekscytację Bogiem, świeżość, rozkwit, przeżywanie Boga. To jest owoc obecności Ducha Świętego w nas i społeczności, żywej relacji z Bogiem, chodzenie każdego dnia. Ale czytajmy dalej. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział od wersetu 8. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi, Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, takich nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Ojejku, co tu się dzieje? To trzeba jakoś wytłumaczyć poprawnie. Prawda? Spójrzmy na Słowo Boże. A więc pierwsze 3 miesiące pobytu apostoła Pawła w Efezie nawracają się, wiemy o tych 12 uczniach. Wiemy, że Apolos się nawrócił, a to nie było ze zwiastowania Pawła, ale ci dwaj, tych 12 się nawraca, przyjmuje pełną Ewangelię, chrzci się i otrzymuje Ducha Świętego, a więc rodzą się na nowo. I zakładam, że to nie są jedyni ludzie, którzy się nawrócili. I w tym czasie Paweł głosi w synagodze. I posłuchajcie, mówiliśmy o tym parę razy, ale trzeba powiedzieć. Paweł wcale nie chciał zakładać nowych zborów. Wiecie o tym? On nie chciał. On jadąc do jakiegoś miasta wierzył i miał pragnienie, by jego rodacy, bracia, według ciała przyjęli Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I gdyby to tak się działo, to on nie robiłby tego, co się działo później. On nie chciał odłączać się od synagogi, ani nie chciał robić jakichś rzeczy nowych, gardząc tym, co było do tej pory cenne. Ale widzimy, że z jakiegoś powodu była zawsze potężny sprzeciw przynajmniej jakichś jednostek. I tak jak w tym wypadku, nie dało się często pewnych rzeczy zrobić. A więc w miarę nauczania apostoła, prowadzenia przez niego misji, niektórzy ludzie w synagodze zaczęli zamykać się coraz bardziej na Ewangelię, serce zatwardzając i czytamy, że w pewnym momencie stało się to tak, że kiedy Paweł głosił Ewangelię, wstawali jacyś ludzie i bluźnili drodze pańskiej. Czyli wykrzykiwali, mówili nieprzyzwoite słowa na temat drogi pańskiej. I to było zamieszanie. To po prostu nie była atmosfera do jakiegokolwiek wzrostu. To powodowało napięcia. I ciekawe, że nikt tych ludzi nie powstrzymywał. Przecież tam był przełożony synagogi, mógł to zrobić. Ale nikt tego nie powstrzymał. I czytamy, że apostoł Paweł wówczas odłączył uczniów, zerwał z nimi i przeniósł się do szkoły Tyranosa. Kim jest Tyranos, nie do końca wiadomo. Jedni mówią, że mógł to nawet być rabin żydowski. Powszechnie się uważa, że był to po prostu człowiek, który miał szkołę uczącą przemawiania poganin. I apostoł Paweł przeniósł się do tej szkoły z nauczaniem. Słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ rękopisy mówią o tym, niektóre na marginesie mają zapisane, kiedy, w jakich godzinach Paweł uczył. A to ciekawe, że niektóre rękopisy zapamiętały to. I okazuje się, że Paweł uczy w godzinach od 11 do 16. Czyli w największym upale. Po prostu Tyranos udostępnił mu salę wtedy, kiedy sam nie uczył, tylko odpoczywał. Bo się po prostu nie dało wtedy pracować, tak? Wtedy wszyscy drzymali, nawet się mówiło, że więcej ludzi śpi o 13 w dzień niż o 1 w nocy. Prawda? I apostoł Paweł właśnie wtedy, kończąc pracę u Pryscylii Akwili, gonił do szkoły Tyranosa i tyrał przez 5 godzin. Od 11 do 16. W największym upale. Mając nadzieję, że ktoś przyjdzie słuchać. I przychodzili ludzie. I ludzie przychodzili w ten największy upał. Z jednej strony to pokazuje nam trud Pawła, który głosi w takich warunkach. Przychodzi zmęczony po pracy i od razu idzie, by głosić. Musi się skupić w tym czasie, żeby przekazać sensem Ewangelię, by się modlić o tych ludzi. I uwierzcie, że to jest wyczerpujące, kiedy głosisz i modlisz się o ludzi. To jest wyczerpujące. I potem prawdopodobnie po tym czasie znowu szedł do pracy. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że wtedy właśnie tam zaczęła się schodzić cała Azja do Pawła. Cała Azja. Okolica cała. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli wyraźnie, co to była za okolica. Otwórzcie sobie pierwsze rozdziały Księgi Objawienia i zobaczycie, co to były za zbory. A to są właśnie zbory Azji, które wtedy prawdopodobnie powstały. Czyli Smyrna, Pergamon może niekoniecznie, ale Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea. Te zbory prawdopodobnie właśnie wtedy powstały. Właśnie dlatego, że ludzie stamtąd przychodzili do Pawła, słuchali Ewangelii i skonfrontowani z żywym Bogiem, z doświadczeniem działania Boga żywego, rzucali pogaństwo i przychodzili na drogę pańską. Dlatego to trwało tyle lat. On w ciągu tych trzech lat wtedy powstało około 7 zborów, może nawet więcej. I wiecie, co mnie porusza? Poruszają mnie te chustki i przepaski, bo to na początku to jest taki problem. Co z tym fantem począć w ogóle? Co to jakieś talizmany chrześcijańskie? O co chodzi tutaj? Otóż wyobraźcie sobie właśnie, jak przychodzą tacy, po młodzieżowemu mówiąc, zrypani ludzie po pracy, zmęczeni, ubrudzeni, spoceni, przychodzą właśnie w tej przerwie, mogliby pójść do domu, by się odświeżyć, by odpocząć. Oni przychodzą, by posłuchać Ewangelii. Te chustki to tak naprawdę są takie taśmy, które służyły do noszenia ciężarów. Wiecie, to takie były paski i z tyłu tam noszono jakiś ciężar na czole i zarazem one pełniły taką funkcję, że wchłaniały pot, który się lał na oczy. Wiecie, to nie była taka chustka, jak ja teraz mógłbym wyjąć tutaj z garnituru, spryskana, prawda, świeżutka chusteczka, nieużywana. W lewej mam już taką używaną. To po prostu były tego typu chustki. Chusty, które były przepocone, których tam był, wiecie, pot. A te przepaski to były pasy, którymi ludzie się związywali, gdy na przykład Pan Jezus się przepasał, kiedy umywał nogi uczniom. A więc przypasywali się do pracy. I oni jeszcze w tym stanie, wiecie, prosto z pracy, z tymi narzędziami pracy, w tym stanie, jak tam pracowali, biegli na to spotkanie do szkoły Tyranosa, słuchali Ewangelii, ja sobie wyobrażam, wiecie, że Paweł po prostu kładł na nich ręce, gdy głosił słowa, potem kładł na nich ręce, modlił się, kładł ręce na te spocone głowy, kładł ręce na te bolące krzyże i modlił się o nich. I wiecie, to nie chodzi o to, że potem ktoś biegł z tym i po prostu mówił, ty po prostu weź, zobacz, tu jeszcze jest moc Pawła, tak? Tylko wierzę, że to było osobiste świadectwo, które potem ludzie nieśli, i mówili, zobacz, tak jak Jezus mnie uzdrowił, tak jak Jezus mnie podniósł, to składam Ci świadectwo, że może podnieść i Ciebie. Zaufaj Jezusowi. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego. kiedy głoszeniu Ewangelii towarzyszy modlitwa o potrzebujących ludzi, oni mogą doświadczyć Bożego działania. I posłuchajcie, chciałbym, żebyśmy ten fragment odmitologizowali. Jeżeli potrafisz podzielić się Ewangelią i jeżeli potrafisz podzielić się świadectwem, co Bóg ostatnio zrobił w twoim życiu, albo możesz przynieść taką swoją przypoconą chustę świadczącą o tym, czyli świadectwo z życia, jak Bóg podniósł cię ze swojego zniechęcenia, z twojego wyczerpania, a potem możesz powiedzieć człowiekowi, posłuchaj, nie jestem nikim wielkim. Poznałem Jezusa. On zmienił moje życie. Ale mogę się z tobą pomodlić. Chcesz? I kiedy to zrobisz, a ten człowiek będzie gotowy, by się modlić, Bóg może uczynić rzeczy niezwykłe. Ot i cała filozofia misji apostoła Pawła. Tak niewiele trzeba. No, trzeba położyć czasami rękę na spoconym czole, prawda? Albo na plecach człowieka, który siedzisz i już nie jesteś w stanie wytrzymać od zapachu. Ale świadomość, słuchajcie, że ci ludzie potem wychodzili stamtąd i nieśli Ewangelię i powstały te zbory, jest dowodem na to, że Bóg odpowiadał na tę modlitwę, oni zrozumieli, że to jest żywe, prawdziwe, dlatego porzucili bałwochwalstwo, by uchwycić się żywego Boga. My jako Kościół powinniśmy się więcej modlić o siebie. Właśnie za tydzień będzie taka możliwość. I chciałbym zaprosić tych, którzy mają w sercu modlitwę o innych, by po nabożeństwie do mnie podeszli, ponieważ będziemy chcieli za tydzień usługiwać tym, którzy będą w potrzebie. I bardzo proszę, żebyście, jeżeli tylko macie w sercu modlitwę o innych, po prostu przyszli do mnie, byśmy mogli o tym porozmawiać. Słuchajcie, nie każdy z nas będzie jak Paweł, ale każdy z nas może być jak Pryscyla, jak Fila. Każdy z nas. Nie każdy będzie w stanie wyjaśnić wszystko na podstawie Biblii, jak to robił Paweł. Ale każdy z nas jest w stanie szczegółowo wyjaśnić drogę pańską. Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie, to potrzebujemy nawrócenia, bo nie wiemy, po jakiej drodze idziemy. Każdy z nas ma tyle świadectw Bożej dobroci ze swojego życia, życia rodziny, przyjaciół. I gdybyśmy tak naprawdę mieli je przygotowane, bylibyśmy w każdej chwili w stanie podzielić się takim świadectwem. Każdy z nas, jeżeli chodzi codziennie z Duchem Świętym, jest w stanie opowiedzieć, co ostatnio zaskoczyło go w tej relacji. I jakie to jest niezwykłe i pasjonujące. I kiedy głosisz prawdę Bożego Słowa popartą osobistym świadectwem i entuzjazmem twoim, który sam się tym ekscytujesz, to myślisz, że ludzie żyjący w ciemności nie będą chcieli modlitwy? Nie. Oni nie będą chcieli modlitwy od pouczających ich ludzi, od ludzi, którzy kopią w ich ołtarze, przywracają ich pomniki, ale od ludzi, którzy mają, znają prawdę Słowa Bożego, nie są negatywni, są pozytywni, którzy są gotowi podzielić się świadectwem tego, co Bóg uczynił w ich życiu i są gotowi się modlić, myślę, że większość ludzi jest gotowa przyjąć modlitwę. Zgodzicie się ze mną? Ja mam takie doświadczenie. Bardzo mało osób odpowiada nie, kiedy widzi taką postawę. I są gotowi, by się modlić o nich. Najwyżej ci powiedzą, nie zaszkodzi i nie pomoże. Prawda? Ale nie ma zamkniętości na modlitwę. Posłuchajcie, teraz być może lepiej zrozumiemy, o co Panu Jezusowi chodziło, gdy napisał do zboru w Efezie swój list, który później odczytał Jan. Jan trafia później do zboru w Efezie, jak wraca z Patmos. Prawdopodobnie mieszkał tam do końca życia i był biskupem tego zboru. I zobaczcie, przeczytam ten list, dobrze? Bo mając przed oczami ten cały klimat w Efezie, to, co tam się działo, to wielkie poruszenie, tą pierwszą miłość, te wiecie, to zaangażowanie, tą pasję, tak jak to się rozlewało. Zobaczcie, po kilkudziesięciu latach. Po 50 latach. Dużo? Po 50 latach takie przesłanie Pan Jezus mówi, znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość Twoją. Wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, nimi nie są. Stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość. Cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Pamiętasz, jakie to było piękne? Pamiętasz, co do mnie czułeś? Pamiętasz, jak chodziłeś wtedy ulicami? Pamiętasz, jak dzieliłeś się tym, co czynię w twoim życiu? Pamiętasz? Jezus mówi, mam ci to za złe. Widzę całe twoje poświęcenie i zaangażowanie, ale po prostu czemu straciłeś swój pierwotny zapał? I mówi tak, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie. Ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Na swoją obronę masz to, czyli do tej pory nie zrobiłem tego, ponieważ nienawidzisz uczynków Nikoalitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi. O, Duch mówi do zborów. Duch mówi do wierzącego. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Zwycięzcy. A więc Jezus mówi do Efezjan, to nadal jest przed wami. Tak bardzo chciałbym, żebyście jedli z tego drzewa. Tak bardzo chciałbym, żebyście żyli na wieki ze mną. Ponieważ chrześcijaństwo to jest osobowa więź z Jezusem. Dzięki Duchowi Świętemu, której On jako Pan, który zapłaci najwyższą cenę, oczekuje od nas pierwszej miłości. I nie dawajmy Mu innej, bo On jej nie przyjmie. To jest Król. I On zszedł, żeby zapłacić życiem za nas. I On nie przyjmie drobnych. On chce tego, co najlepsze. On chce naszej miłości, naszego zaangażowania, decyzji o tym, że nie czas nie zrobi swego. Bo wiecie co? My codziennie podejmujemy decyzję, czy tacy będziemy, czy przestaniemy tacy być. Najgorzej, kiedy tą zmianę ukrywamy pod słowami dojrzałość. Ja jestem teraz już taki, wiecie, zrównoważony, wycofany. To jest dojrzałość. Takie bieganie to jest dobre dla młodych chrześcijan. Ale wiecie, Jezus mówi, chcę pierwszej twojej miłości. I teraz chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym. Wiecie, dzisiaj jest piękne popołudnie. Siądziemy sobie w domu, zjemy obiad, a potem powspominajmy. Ale dzisiaj powspominajmy konkretne rzeczy. Powspominajmy nasze początki. Powspominajmy naszą miłość do Jezusa. Powspominajmy, co się wtedy z nami działo, o ludzie. Powspominajmy to. Pomówmy o tym, a u ciebie jak było? Hej, Monika. Prawda? Jak u ciebie było? Powspominajmy. I porównajmy z tym, co dzisiaj. I uwaga, jeżeli wynik wyjdzie na naszą niekorzyść, to Jezus mówi do nas i wierzy, że to są słowa miłości. Opamiętaj się. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i czyń uczynki takie jak pierwej. Pierwsze uczynki. Uczynki miłości, gorliwości. To znaczy, że pierwszą miłość można stracić, ale dzięki Duchowi Świętemu w nas tą pierwszą miłość można co? Odzyskać. To świat jest na straconej pozycji. Utracona pierwsza miłość i koniec, nic więcej nie ma, ale po prostu człowiek wierzący jest w niezwykłej sytuacji, mając Ducha Świętego. Można przyjść i powiedzieć, Panie, widzę, jaka jest różnica. Zasługujesz na to, co najlepsze. Ja Cię przepraszam. Duchu Święty, pomóż mi wrócić na te wyżyny, na których byłem z Tobą na samym początku. Ponieważ właśnie to było źródłem wydarzeń, które działy się wówczas w Efezie. Tym całym poruszeniem, bo ludzie widzieli prawdziwie przemienionych ludzi, słyszeli prawdę słowa i mówili, ja Cię, to jest coś, ja też tak chcę, ja chcę realnego Boga w swoim życiu. I ostatni fragment dzisiaj. Dzieje apostolskie 19, 13-20. Historia z synami z Cewy. Nie będziemy się dzisiaj nad tym za bardzo koncentrowali, ponieważ to połączymy z historią o tych zamieszkach z powodu Artemidy Efeskiej, jak Bóg pozwoli, kolejnym razem i wtedy wyjedziemy z Efezu z Pawłem. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakie były następstwa głoszenia prawdy Słowa Bożego, inspirującego świadectwa życia ludzi wierzących i gotowości z ich strony modlenia się o innych. Zobaczcie, jakie były konsekwencje. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Wyobrażacie sobie? Kto z was stanie tutaj i wyjawi swoje uczynki? Ale człowiek, kiedy jest dotknięty Bożą obecnością, po prostu przychodzi i kiedy się nawraca, jest gotowy mówić o wszystkim i wyznawać swoje grzechy Bogu. I myślę, że każdy z nas to przeżył, przynajmniej raz. A dobrze by było, gdyby to było więcej razy. A więc oni przestawali żyć w kłamstwie. Po prostu przychodzili, wychodzili z ciemności pogaństwa i mówili, takie było moje życie. Takie było moje życie. Co więcej, czytamy niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, a było to miasto po prostu ciemne z powodu magii, okultyzmu, zabobonów. Tam oprócz tabliczek Artemidy Efeskiej były różnego rodzaju talizmany, zaklęcia na każdą rzecz, na każdą sytuację. Ci, którzy oddawali się czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich, zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm, 50 tysięcy dniówek pracy robotnika. Nie wiem, czy ktoś dobrze to oszacował, 2 miliony dolarów obecnie, może i więcej. Ale mówiąc wprost, ludzie, którzy byli skonfrontowani z prawdą Ewangelii i doświadczyli Boga w działaniu, byli gotowi zapłacić wszelką cenę, by się odciąć od dawnego życia, chcieli to zrobić i robili to. I ty również, jeżeli jesteś w takim miejscu, powinieneś być gotowy na to. Wiecie, jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. To nie jest tania Ewangelia, ponieważ ceną była krew Jezusa, Jego życie. Jezus oddał wszystko, co miał. To nie jest tania Ewangelia. Masz to za darmo tylko dlatego, że nie możesz za to zapłacić. Nie ma takiej ceny. Ale Jezus daje nam to zbawienie i mówi, zostaw stare życie. Odetnij się od niego grubą kreską. Najlepiej spal wszystko, co cię wiąże z tym starym życiem. Ujawnij swoje dotychczasowe życie. Wyznaj swój grzech i zacznij nowe życie z Jezusem. Wejdź z czystym sumieniem na drogę wiary, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków. I zobaczcie, tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. Dlatego, że, o tym powiemy przy następnej okazji, chrześcijaństwo nie są regułki, wyklepane słówka, terminy, hasła. Ci chcieli tak powiedzieć. A mianowicie, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. No wiecie, po prostu słabe. No. Relacja z Jezusem, osobowa, jest kluczem do przemiany naszej i innych. Prawda Bożego Słowa w nas i przez nas. Gotowość modlenia się o innych w taki prosty sposób. I jesteśmy dzisiaj do tego wzywani tytułem kazania. Trzecia podróż misyjna apostoła Pawła. Misja w Efezie. Pierwsza miłość. Jeżeli nie trwasz dzisiaj w pierwszej miłości, wracaj do niej. Możesz to zrobić. Padnij na kolana i proś, Panie, rozpal we mnie pierwszą miłość. A jeżeli nigdy nie zaznałeś tej miłości, to również patrząc na ten przykład tego, co się działo w Efezie, porzuć swoje dotychczasowe życie, wyznaj swój grzech przed Jezusem, odetnij się od starego życia i pójdź za Nim, pokładając całkowicie nadzieję w Nim. W Nim. A jeżeli potrzebujesz rozmowy na ten temat, zapraszam, po to jest kawiarenka zboru, abyśmy mogli rozmawiać po nabożeństwie i modlić się o siebie nawzajem. Oczywiście do czego zachęcam. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Amen. Zapraszam do modlitwy.